Był to reportaż zatytułowany Kapela Janiszewskich i żywa muzyka. Przypomnę, w skład zespołu wchodzą Katarzyna Janiszewska, Małgorzata Miller, Krzysztof Janiszewski. Często dołącza do nich Maciej Bosy Marcinkowski, grający na klarnecie. No i właśnie pan Maciej Marcinkowski jest ze mną w studiu, a na łączach telefonicznych Ewa Grochowska, doktor nauk humanistycznych, jedna z bardziej doświadczonych wykonawczyń polskiej muzyki tradycyjnej, śpiewaczka, skrzypaczka. Uczy śpiewu tradycyjnego w naszym regionie, prowadzi także badania tradycji muzycznych wsi polskiej i współtworzy grupę Pomorę Tanz Orkiestra. Taka długa zapowiedź, no bo faktycznie dużo zdziałała w obszarze muzyki tradycyjnej. To zacznijmy naszą rozmowę od tego, w jaki sposób pan poznał członków kapeli Janiszewskich?
Jeśli pamięć mnie nie myli, to poznałem Kasię Janiszewską jako pierwszą, nie wiem, to mogło być 17, 18 rok, albo to był może nawet 15 rok, teraz mi się przypomniało. Zdaje się, że to było podczas turnieju muzyków prawdziwych. Stąd moja korekta na ten rok 2015, ponieważ właśnie pierwszy turniej był w roku 2015. Ale wydaje mi się jakoś, że ją wcześniej już znałem, bo przecież...
Gdzieś widziałem, słyszałem.
No, nie wiem, jakby trudno mi to wszystko sobie poukładać. Natomiast też jedno z pierwszych spotkań, które też gdzieś tam w pamięci przechowuję, to jest nasze spotkanie było w Strzelewie na warsztatach lirniczych. Ja sobie tam przyjeżdżałem na te warsztaty obserwować, na czym polega gra na lirze. To były warsztaty prowadzone przez Jacka Hałasa, ponieważ przymierzałem się do zakupu i do jakiegoś rozpoczęcia przygody z tym instrumentem. I tam też pamiętam, że Kasię spotkałem, ale też miałem wrażenie, że już ją wcześniej znam, więc jakby trudno mi powiedzieć, kiedy ją tak naprawdę poznałem. No tak, a już później kolejne spotkania nasze były takie bardzo już mocno osadzone, mam w pamięci i w datach, i to był już 2019 rok, to był nasz, właściwie to był ich, Janiszewskich festiwal w Żółwiej Błoci, na który zostałem zaproszony.
Z tego wynika, że ci wszyscy, którzy lubują się w muzyce tradycyjnej, coś ich przyciąga i często spotykają się na tych samych imprezach, a w pewnym momencie, jeżeli jest jakiś instrument, to zaczynają razem grać.
No, zdecydowanie tak jest. Każda inicjatywa, która w tym obszarze tutaj jest gdzieś organizowana, no to zdecydowanie przyciąga i były przecież też swego czasu w Teatr Kana organizował takie potańcówki, Dom Tańca to się nazywało, także tam też bywałem, tam też spotykałem ludzi. Pamiętam, że też któregoś razu gdzieś w 17 czy 18 roku trafiłem na warsztaty wokalne właśnie, które prowadziła Ewa Grochowska z kolei w Pyrzycach w Domu Kultury, więc jakby...
I co, śpiewał pan?
No tak, oczywiście, jak najbardziej.
Muzyka tradycyjna, zespoły, kapele ludowe w naszym regionie. Kiedy rozmawiam z osobami, które się tym interesują, to czasami słyszę, że w naszym regionie nie ma tradycji. Nie ma tej muzyki tradycyjnej sensu stricte, że jest tylko to, co uprawiają te duże zespoły pieśni i tańca. Mhm. Zgadza się pan z taką tezą?
No muszę powiedzieć, że nastąpiła we mnie pewna przemiana. I,
też tak pan uważał do niedawna?
Tak, do któregoś momentu też tak uważałem. Natomiast tę zmianę zawdzięczam Ewie Grochowskiej właśnie, ponieważ, znaczy jakby tutaj też pewnego rodzaju może uzasadnienie do tej tezy, którą pani przedstawiła i też z którą się wcześniej zgadzałem. Otóż no tutaj Ewa fajnie to wszystko, bo ja już słyszę jej argumenty w głowie, bo przecież rozmawiamy sobie też o tym. Chodzi o to, że no są regiony w Polsce, gdzie powiedzmy, można powiedzieć, że pokolenie z pokolenia na pokolenie ta muzyka przechodzi i ludzie tam żyją z pokolenia na pokolenie i mój ojciec tu żył, i jego ojciec tu żył, i jego ojciec tu żył, a jego ojciec tu polował, a jego ojciec tu uprawiał ziemię i tak dalej. I ta muzyka gdzieś tam była, czy też mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie. No i w tym sensie takiej tradycji u nas nie ma. I to jest właśnie ta zmiana, bo to jest, ja bym powiedział, że to jest coś, to jest zmiana postrzegania, albo nawet bym powiedział, że to jest zmiana paradygmatu, bo Ewa właśnie to pokazała, że przecież jak to, przecież ludzie tu przyjechali, oni coś ze sobą przywieźli. Jakiś płaszcz, jakieś buty, ale przecież oni wyszli...
Czasami instrument,
ale oni przyjechali z jakiegoś domu, w jakimś regionie Polski mieszkali, tak? Gdziekolwiek, czy to była Grodzieńszczyzna, Wileńszczyzna, czy to była Centralna Polska, Kieleczyzna, czy cokolwiek, no to przecież oni gdzieś się wychowywali. Mieli jakiegoś ojca, matkę, mieli babcię, która może śpiewała i oni to tutaj przywieźli, tak? Czyli to jest, no można powiedzieć, nie wiem, czy to będzie uzasadnione, no ale zaryzykuję, w jakimś sensie jest to przeszczepione. Ale nie można powiedzieć, że tej tradycji nie ma.
A dlaczego pan zaczął grać muzykę ludową, no właśnie, muzykę tradycyjną?
No u mnie się to zaczęło w wieku kilkunastu lat, kiedy jako uczeń szkoły muzycznej dostałem propozycję grania na klarnecie w kapeli ludowej. Zostałem zaproszony do wzięcia udziału w próbach i koncertach zespołu ludowego, folklorystycznego, który się tworzył i to było utworzone przy Domu Kultury w Policach.
Policzanie.
I był to zespół Policzanie, tak. I tak się zaczęła ta moja przygoda i graliśmy tam właśnie, grałem tam ze swoimi rówieśnikami, to też jest fajne, bo jakby ta przygoda... Przynajmniej jeden z kolegów, wiem, że jeszcze do niedawna też grał. Oczywiście dostawaliśmy nuty i tych nut się, tych melodii trzeba było się nauczyć, natomiast no w którymś momencie po prostu to wchodziło, zostawało w środku i potem się już przestawało grać z nuta, zaczynało się grać to, co jakby nakładka własnego jakiejś interpretacji dochodziła i no i to jest jakby taki pierwszy stopień do tego, żeby nabyć taką, jakby grać z pasją i z serca, tak? To jest...
Bohaterowie reportażu mówią, że chcą tej żywej muzyki, chcą, żeby ta muzyka była grana na wiejskich zabawach, weselach, przy okazji różnych imprez. No i ostatnio tabory. To stało się modne przedsięwzięcie, gdzie podczas takiego taboru można i pograć, i pośpiewać, i potańczyć. Także łyknąć tej kultury tradycyjnej, ludowej naprawdę w pełni. Jakie jest pana podejście do tego właśnie postrzegania muzyki tradycyjnej przez Janiszewskich? No bo pan bierze udział często w tych przedsięwzięciach razem z nimi.
Tak, zdarzało się, że rzeczywiście dołączałem do kapeli Janiszewskich, natomiast to były raczej przedsięwzięcia koncertowe stricte.
No ale na przykład gra podczas dożynek, no to już jest...
Też koncertowo jednak.
Tak, tak. Ja wiem, że koncertowy, ale można wtedy też tańczyć.
Jak najbardziej, no taniec zawsze można uruchomić, tak? Nawet jak się gra na dużej scenie. Zresztą to czyniliśmy, bo wielokrotnie, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie jakby jest bliska jakby kontakt muzyków z widownią. Na przykład, no tak ostatnio mi przychodzi, że w Swałowie graliśmy koncert na festiwalu i tam właśnie była fajna, bo scena była niska, scena była blisko publiczności, była zresztą przygotowane dechy pod sceną i Kasia Janiszewska z Krzyśkiem zeszli ze sceny i po prostu poprowadzili krótki warsztat, szybki warsztat, podstawowych jakichś kroków i to jest genialne, bo słuchanie muzyki jest bardzo przyjemne, ale myślę, że wielu z nas wie, co się wyzwala w człowieku, tak? Jakie endorfiny, jaka dopamina, kiedy człowiek zaczyna się ruszać, kiedy zaczyna się tańczyć, kiedy jest ten synchron w parach czy w korowodzie, wszystko jedno. No więc to jest coś absolutnie nie do podrobienia, jakby to odczucie i
ta więź
i,
z muzykiem.
Tak, i w tym momencie człowiek jakby to jest na tych samych falach. Odbiorca, który staje się tancerzem, odbiera na tych samych falach co muzyk, ale i muzycy wtedy ze sceny, będąc na scenie, odbierają to. No nie, no to się po prostu wytwarza zupełnie, no absolutnie jakaś fenomenalna rzecz wtedy. No i to jest, to się wtedy dopiero naprawdę chce grać.
Połączyłam się z Ewą Grochowską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Ewa Grochowska jest badaczką tradycji muzycznych wsi polskiej, nie tylko, prowadzi również badania w naszym regionie, a dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, w jaki sposób spotkaliście się z kapelą Janiszewskich, jak powstało z tej strony właśnie Pomorę Tanc Orkiestra i czy faktycznie w naszym regionie nie było tradycji muzycznych, myślę o muzyce tradycyjnej. Ale zacznijmy od początku, czyli od tego spotkania z kapelą.
Tak, może najlepiej zacząć od tego, bo jeżeli zacznę od razu od odpowiedzi na pytanie o te tradycje muzyczne na Pomorzu Zachodnim, to już
nic nie znajdzie się, tak.
Tym, bo to jest temat rzeka. A z kapelą Janiszewskich, konkretnie na początku z Katarzyną Janiszewską, potem z jej siostrą Gosią Miller i z mężem Kasi Krzysztofem, w tej kolejności się poznaliśmy. Kasia przyszła do mnie na warsztaty śpiewu, które prowadziłam w Szczecinie w 2018 roku w ramach takiego swojego autorskiego, indywidualnego projektu, który nazwałam Muzyczne Genealogie. Więc to było nasze spotkanie takie już przy pracy, we wspólnym śpiewaniu. A wcześniej, myślę, że to też jakieś znamienne, bo wcześniej w 2016 bodajże roku spotkałyśmy się, wtedy się w ogóle poznałyśmy, chociaż nie miałyśmy jakoś dużo ze sobą wtedy do czynienia, oprócz takich krótkich rozmów. To był Kielecki Tabor Domu Tańca w Sędku. I ja tam występowałam w roli współorganizatorki i wykładowczyni, uczyłam śpiewu, prowadziłam też wieczorne spotkania. Widzę, że to nie było przypadkowe, bo też ten tabor, jak zaczęliśmy później już regularną współpracę bardzo intensywną z Kasią i jej rodziną, to też Sędek i ten tabor i ta bardzo silna miejscowa tradycja muzyczna, taka in situ, na miejscu, przez wiele pokoleń kultywowana, przekazywana, że to też był dla nas taki wspólny punkt odniesienia, kiedy rozmawiałyśmy o różnych zjawiskach właśnie takich z muzyki tradycyjnej, kiedy je porównywałyśmy, kiedy próbowałyśmy jakieś odnosić się, może nie diagnozować, ale odnosić różne rzeczy, które pamiętałyśmy właśnie z taboru w Sędku, do tego, jakby to mogło być na Pomorzu Zachodnim. Kiedy powstał pomysł takiego lokalnego festiwalu Lipcówka w Żółwiej Błoci, który właśnie wymyśliła Kasia z rodziną i z przyjaciółmi. Ja nie byłam na tej pierwszej edycji, dołączyłam dopiero rok później. To właśnie Kasia, z tego co rozmawiałyśmy, co pamiętam, nie tyle chciała przenieść jeden do jednego, tak jak był ten tabor Domu Tańca w Sędku, to zrobić taki na Pomorzu, tylko przenieść samą ideę, czyli spotkanie z muzyką na żywo, spotkanie, którego najistotniejszym takim elementem jest taka żywa więź międzyludzka, która jakby rozkwita za pomocą narzędzi muzycznych i że ta muzyka odnosi się, jakby czerpie z lokalnej pamięci, z lokalnych zasobów. Chodziło o próbę wyciągnięcia takiej z tego spotkania jakiejś esencji. O co chodzi w spotkaniu? Co takiego uniwersalnego jest w spotkaniu ludzi, którzy na przykład wspólnie śpiewają albo tańczą, niezależnie od tego, przy jakiej muzyce, przy muzyce jakiego regionu, czy jak starej muzyce. No ważne, żeby to było coś na żywo, grane tutaj i teraz, nie z YouTube'a czy tam z płyty. Co jest tym elementem, który powoduje, że ludzie zaczynają się czuć ze sobą dobrze, że się w ogóle otwierają na siebie i że jakiś taki jakościowy i ważny dla siebie sposób spędzają razem czas przy muzyce, że co to w ogóle ma być za muzyka, co ma ją charakteryzować i jakie w ogóle wektory mają ją wyznaczać przy założeniu właśnie, że to jest muzyka jakaś z pamięci lokalnej w jakikolwiek sposób. O ile w Sędku to wcale nie było takie proste przy pierwszej edycji tego taboru w Sędku, żeby rzeczywiście znaleźć na miejscu osoby, które by pamiętały tę dawną kulturę muzyczną i żeby ją jakby takie odtworzenie, w pewnym sensie odtworzenie, takie sięgnięcie do czegoś, co gdzieś tam jest uśpione i żeby to obudzić. O tak, to chyba będzie takie dobre słowo. Tam też była do wykonania taka praca właśnie związana ze znalezieniem osób, które miałyby jeszcze tę pamięć. I to było chodzenie od osoby do osoby. Spotkałyśmy w końcu taką fenomenalną śpiewaczkę, panią Marię Kowalik, urodzoną w 1900, żeby mnie pomyliła, ale zdaje się w 1928 chyba. Mhm. Jest bardzo, bardzo wiekowa, w świetnej formie ciągle i no w niesamowitej też takiej formie muzycznej i żywej pamięci muzycznej. Ona dla nas jest do dzisiaj jak takie źródło żywej wody, po prostu używając już takiej bardzo górnolotnej metafory. Jeśli chodzi o to czerpanie, o to przywracanie miejscowej pamięci muzycznej.
I powiedzenie mieszkańcom, że to co macie to jest cenne.
Tak, że to co macie to jest skarb. I teraz jak ta sytuacja ma się, no ja tak jak powiedziałam, one, jak stwierdziłyśmy wspólnie, że one nie są porównywalne, no ale teraz jesteśmy w Żółwiej Błoci na Pomorzu Zachodnim, gdzie zresztą w Żółwiej Błoci w okolicach też z tamtej strony Goleniowa ja też spotykałam jeszcze w tym najstarszym pokoleniu osoby, które jako dzieci z rodzicami przyjechały tuż po wojnie. Kiedy pytałam o już tam na Pomorzu o jakieś rzeczy pamiętane, to były to dla mnie zaskakujące spotkania, zupełnie nieoczywiste. Z jednej strony nie spodziewałam się jakiegoś chociażby dobrze pamiętanego, czy w ogóle pamiętanego repertuaru pieśniowego z ust osób, które tam przyjechały jako dzieci i być może już nie miały tyle na co dzień okazji do tego, żeby posłuchać, jak śpiewa ich starsi członkowie rodziny, jak śpiewają ludzie we wsi, jak wieś żyje na co dzień jakąś muzyką, to no to się trochę przez takie codzienne osłuchanie człowiek się sam do tego wdraża, więc oni już będąc tam na Pomorzu, gdzie w jakiejś miejscowości byli już nie tylko ludzie z Kielecczyzny, ale różni inni ludzie, nie mieli możliwości już kontaktu z takiego intensywnego z tradycją swojej wsi, ale mieli kontakt z tradycją swojej rodziny. No i teraz jak weźmiemy sobie chociażby Żółwią Błoć i przejdziemy po ludziach, po tym też, no patrząc po tym skąd przyjechali, co było też w rodzinach pamiętane, no to tutaj się okaże, że to jest zupełnie inna już sytuacja niż w tym Sędku. To jest zupełnie już inna, to jest jakby nowy świat. No ale właśnie to jest jakby dla mnie sedno tego, co jakoś tak uporczywie w różnych rozmowach podkreślam. Szczególnie w rozmowach już nie z mieszkańcami Pomorza Zachodniego, bo bardzo dużo osób spotykam, większość osób spotykam takich, które mają świadomość tego, że tradycje przywiezione, te, które przyjechały razem z ludźmi, które się gdzieś tam pomieszały ze sobą, które w inny sposób dojrzewały, w inny sposób były przekazywane albo były zapominane i przypominane na nowo, że działo się to wszystko już w kompletnie inny sposób niż w tych miejscach, z których przyjechały razem z ludźmi. No i teraz wracając do Kasi Janiszewskiej, dlaczego między
i do kapeli Janiszewskich.
I do kapeli, tak. Dlaczego między nami zaiskrzyło? Mi zaiskrzyło w ogóle z nimi dlatego też, że są fantastycznymi osobami. Bardzo wrażliwymi są takimi ludźmi i takimi muzykami.
I poszukują.
I mnie też w nich to jakby zachwyciło i ja po prostu no zapragnęłam też jakoś z nimi się zakolegować. Z czasem się zaprzyjaźniliśmy też.
No i stworzyliście wspólny projekt Pomorę Tanc Orkiestra.
I też dlatego, że mnie jakoś zafascynowało to, zaciekawiło mnie to, że oni szukają właśnie nie tyle jakiegoś zrobienia jakiejś kalki, że aha, to przeniesiemy to, co było gdzieś tam w Sędku, to przeniesiemy tu, tylko zadali sobie pytanie, dobra, to co my możemy zrobić tutaj u nas, mając takie narzędzia, jak mamy tutaj, taką pamięć, jak mamy tutaj i takie realia, jak mamy tutaj. I to był czas, kiedy właśnie poznałyśmy się jakby po raz drugi na tych warsztatach śpiewu. Wtedy Kasia, która na co dzień mieszka z mężem w Niemczech, no ona też jakby trochę się podzieliła ze mną różnymi odkryciami, jeżeli chodzi o przedwojenną ludową muzykę Pomorza, pomorską. I tym ona mnie jakoś zachwyciła. Też jakby dała mi taką, no nie tyle odpowiedź, co podpowiedź na pytanie, które podczas wywiadów, nagrań, badań na Pomorzu Zachodnim, w którymś momencie gdzieś to pytanie już, ja go nigdy nie wypierałam, ono się tak powolutku rodziło, ale ono już w pewnym momencie tak doszło mocno do głosu, że nie mogłam go dłużej ignorować. A mianowicie pytanie, jaka była tutaj muzyka do 1945 roku. Kasia i kapela Janiszewskich okazała się po prostu no, idealnym, wymarzonym, cudownym partnerem do tych poszukiwań. Potem spotkałyśmy też kolejną niezwykłą osobę, Dorotę Makrucki z Muzeum Pomorza w Greifswaldzie. Dorota, która sama jest zafascynowana muzyką tradycyjną, świetnie tańczy i też dużo wie w tym temacie, też no, stała się dla nas taką przewodniczką po źródłach dotyczących muzyki Pomorza. Ja osobiście jestem przekonana, że to był taki, jak to powiedzieć, taki match made in heaven, taki, że jest w tym jakiś element po prostu nadprzyrodzony. Tak bardzo głęboko czuję, że to musiało się tak potoczyć, bo osoby, które spotkałam na swojej drodze, jak na przykład właśnie Kapela Janiszewskich i nasi przyjaciele z Niemiec, tak, którymi teraz tworzymy Pomorę Tanz Orkiestra, jak Maciek Marcinkowski, no i właśnie ta trójka, w zasadzie czwórka Niemców, to jest po prostu
niesamowite doświadczenie, prawda?
To jest za duże, żeby to wydarzyło się przypadkiem. No w ogóle Kapela Janiszewskich właśnie zaprosiła mnie do takiej może nie współorganizacji, ale do jakiegoś takiego merytorycznego wsparcia właśnie kolejnej edycji Lipcówki. Wtedy zdecydowaliśmy, że będziemy właśnie na tej Lipcówce grać muzykę pomorską, powojenną, która została przywieziona na Pomorze i przedwojenną, tą z zapisów nutowych. Tak się fatalnie, okropnie złożyło, że był to rok pandemiczny, 2020.
Ale dzięki temu ta Lipcówka została nagrana i możemy tych nagrań słuchać.
Z drugiej strony myślę, że nie nagralibyśmy tego koncertu tak profesjonalnie, że jakby mogliśmy to opublikować, gdyby nie pandemia, tak, bo skupilibyśmy się na spotkaniach z ludźmi, nagraniu na żywo i pewnie by zostały jakieś dwa kawałki nagrane na telefon.
A tak jest piękne, tak koncertowe nagranie.
Myśmy potem zaczęli już, jak wróciły koncerty na żywo, na nowo, to wtedy zaczęliśmy już koncertować z tym programem właśnie muzyki pomorskiej przed i powojennej, polskiej i niemieckiej i robimy to dalej.
Ewa to pięknie powiedziała na jednym z koncertów i powtarza to dość często, że my spotykamy muzykę, która sama w tamtych okolicach i okolicznościach 45 roku się ze sobą nie spotkała. Muzycy, którzy opuszczali te ziemię, nigdy nie zagrali z tymi muzykami, którzy na te ziemię przyjeżdżali. My spotykamy tę muzykę w sposób bardzo taki celowy.
To piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, bo właśnie niedawno spotkałam się z taką wypowiedzią pań, które brały udział w Etnojurandowie. Już się zapisały na następny rok i one w ogóle nie wyobrażają sobie, że nie będą w tym przedsięwzięciu uczestniczyć, bo to była, jak powiedziały, przygoda ich życia. Także muzyka tradycyjna, pieśni tradycyjne mogą nam właśnie pokazać inną stronę tego życia, że staną się ważnym elementem w życiu. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę, gośćmi Fonosfery byli dzisiaj Ewa Grochowska, doktor nauk humanistycznych, jedna z bardziej doświadczonych wykonawczyń polskiej muzyki tradycyjnej, śpiewaczka, skrzypaczka, prowadzi badania tradycji muzycznych wsi polskiej. Kolejny gość to Maciej Bosy Marcinkowski, który gra w Pomorę Tanz Orkiestra, ale także współpracuje z Kapelą Janiszewskich. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Jak zawsze nasza rozmowa i reportaż trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. Dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furga.